To są bębny z katedry świętego Ludwika w Hotelu Inwalidów. Wczoraj był wspaniały koncert zorganizowany między innymi przez Instytut Adama Mickiewicza i przez Piotra Jeglińskiego. Rzeczywiście to było duże przeżycie i właściwie posłuchajmy. Krzysztof Olencki, dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza.
Dla mnie to było wielkie przeżycie, ponieważ pierwszy raz słyszałem mszę Kurpińskiego zagraną i zaśpiewaną z taką wielką pasją i z taką wielką wiarą. Credo, które mogliśmy słyszeć, było doprowadzone naprawdę do pewnej ekstazy. I to wielkie brawa dla dyrygentki, dla maestry Wolińskiej, która z tej orkiestry, z tego chóru naprawdę wydobyła bardzo dużo uczucia i dużo zaangażowania. To naprawdę nie zawsze się zdarza, żeby muzycy aż tak bardzo wczuli się w to, co grają. Naprawdę wielki wieczór, to wielkie przeżycia. Wspomniał pan o Wilnie i o panu Tadeuszu. To Wilno i Paryż to są takie dwa miasta, które są tak niezwykle ważne dla naszego dziedzictwa, ale też dla naszej przyszłości. Program obchodów setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Rzeczypospolitą, przez Polskę, przez Polaków jest realizowany przez Instytut Adama Mickiewicza przez jeszcze prawie 4 lata. Pod hasłem zainspirowani przeszłością kreujemy przyszłość. Właśnie dzisiaj tą muzyką z przeszłości, muzyką, która odnosi się do naszego dziedzictwa z przełomu XVIII i XIX wieku, naszego dziedzictwa XIX-wiecznego, ale również tego dziedzictwa XX-wiecznego, właśnie budujemy przyszłość, budujemy to, co będzie za chwilkę, to, co będzie za miesiąc, za rok, za dwa. Od tego koncertu, oczywiście tutaj są gardę w bardzo małym stopniu, zależeć będzie atmosfera, temperatura tego, co będą myśleli o naszej kulturze, co my będziemy myśleli o naszej kulturze i to, jak naszą kulturę będą postrzegali inni.
To prawda, to są wszyscy, którzy byli na tym koncercie, są dotknięci przez kulturę polską. My uczestniczyliśmy, czyli my, Radio Wnet i słuchacze Radia Wnet uczestniczyli w dwóch wydarzeniach, ale tych wydarzeń było ile? 500 zorganizowanych przez Instytut Adama Mickiewicza w roku 2018?
Wszystkich wydarzeń, które Instytut Adama Mickiewicza zorganizował w roku 2018, wszystkie związane z obchodami setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę jest prawie 250. Ale gdybyśmy do tego dodali jeszcze wydarzenia, które zostały zrealizowane w ramach programu dotacyjnego, które Instytut Adama Mickiewicza prowadzi w ramach programu Kulturalne Pomosty, to trzeba byłoby dodać jeszcze następnych prawie 400. A jeszcze, że gdyby dodać do tego te wydarzenia, które realizujemy w ramach naszych działań codziennych, którym częściowo nadaliśmy markę Niepodległa, no myślę, że w tych wydarzeń uzbiera się ponad 600.
A które było najbardziej prestiżowe, które było największe?
A największe są jeszcze przed nami. A dlaczego? Dlatego, że oczywiście można mówić o tym, że koncert w Musikverein, czy w seria koncertów Elbphilharmonie, czy w duży festiwal polskiego jazzu na targach Jazz Ahead w Bremie, czy też fokus na polską kulturę w Budapeszcie, a są olbrzymie wydarzenia. Ale jeszcze nigdy nikt nie zrobił musicalu o Ignacym Janie Paderewskim. Od 2 lat wraz z grupą, z 7 różnymi grupami artystów amerykańskich budujemy taki musical. To jest 7 różnych spektakli, które w przyszłym tygodniu będziemy oglądali. To jest kolejny etap work in progress. czyli projektu, który się rozwija. Tym razem będą to spektakle ponadgodzinne, które wszystkie nagrywamy i pokażemy przez culture.pl. Mamy nadzieję, że jeden z tych spektakli rozwinie się tak, że zajdzie na Broadway i będzie pokazywany na Broadwayu. Marzeniem jest, żeby osiągnął taki sukces jak musical Hamilton. Czy nam się to uda? Czy to się uda artystom amerykańskim opowiedzieć tak interesująco o Ignacym Janie Paderewskim? Zobaczymy, ale jestem pełen dobrej myśli.
I dlatego prosto z Paryża leci pan do Stanów Zjednoczonych.
Tak, lecę do Los Angeles, z Los Angeles do Albuquerque, gdzie jest przygotowany jeden z tych spektakli, a potem do Nowego Jorku. To jest 7 spektakli, z czego jeden był pokazywany już w Nowym Orleanie. Zupełnie nieoczywista opowieść o Paderewskim, młodym Paderewskim, który stoi na progu swojej kariery i spotyka wielką śpiewaczkę soulową, która właściwie czyni z niego artystę. Tak po ludzku, jako człowieka. Odbyła się też kolejna premiera musicalu związanego z festiwalem Paderewskiego w Paso Robles. Też wspaniała opowieść o Paderewskim jako w Polaku prowadzonym przez Czarną Madonnę z Częstochowy. To jest naprawdę kameralna, piękna opowieść, bardzo liryczna i bardzo musicalowa. Następne opowieści przed nami, a jest wśród nich opowieść o Paderewskim polityku, jest wśród nich opowieść o Paderewskim, który jest zaangażowanym kochankiem, osobą, która kocha swoją żonę. Jest jeden musical, gdzie występuje wspaniały duet między Woodrow Wilsonem i Paderewskim, także naprawdę trzymam mocno kciuki za naszych przyjaciół amerykańskich, że uda im się stworzyć naprawdę wielkie dzieło.
I to wszystko opowiedział dyrektor Instytutu Adama Mickiewicza, opierając się o kolumnę. Gdzie jest ta kolumna?
Jest to kolumna w Bazylice Świętego Ludwika w Paryżu, w kompleksie inwalidów w sercu Francji.
Jak ten kamień zimny?
Kamień jest ciepły, bo generalnie rzecz biorąc tutaj jest ogrzewanie w tym kościele. To niezwykły kościół również pod tym względem.
Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję bardzo, wszystkiego dobrego i do zobaczenia.
A opowiedział to w Poranku Dwóch Stolic. W Krakowie na 95,2, w Warszawie na 87,8 FM. Jest godzina 7:49 i słuchają Państwo poranka z trzeciej stolicy, czyli z Paryża. A teraz w Poranku Wnet posłuchamy fragmentu, krótkiego fragmentu koncertu. To jest msza Karola Kurpińskiego w orkiestracji Jacques'a Alphonse Desaigans. A tuż po koncercie udało nam się porozmawiać z panią dyrygent Moniką Wolińską.
Jak się pani czuje po koncercie?
Bardzo dziękuję za to pytanie, bo chciałam o tym powiedzieć komuś, że czuję się znakomicie, doskonale i to przesłanie tego koncertu, to wszystko jakoś nas tak niesamowicie uderzyło, że rzeczywiście, na próbach działo się nic. To, co stało się na koncercie, było, przerosło nawet nasze najśmielsze oczekiwania. Mówię o zaangażowaniu wszystkich muzyków, chórzystów, artystów i tej jakiejś takiej interpretacji, która... No byliśmy wszyscy razem w tej muzyce, płynęliśmy i przekazaliśmy to, co tak naprawdę bardzo chcieliśmy przekazać.
I to czuje dyrygent, że zaczyna płynąć, że jest tak. Na dywanie takim,
tak,
który
unosi tak, do góry. Dokładnie tak.
To pani czuła? W którym momencie się to rozpoczęło?
W bardzo wielu momentów. Były pojedyncze momenty, oczywiście Chopin, bo to przeniosło mnie na chwilę do Polski, naszego kochanego kraju. W Nokturnie Paderewskiego, w Polonezie, gdzie trochę pobawiliśmy się z orkiestrą, bo jest to niezwykle ciekawy, fajny, radosny utwór. No, ale przede wszystkim msza Kurpińskiego i utwór pana Desaigans, bo zawsze forma wokalno-instrumentalna robi jeszcze coś więcej, bo głos ludzki jest, uważam, najpiękniejszym instrumentem.
Był taki moment, w którym pani była pani jako dyrygent, że była pani wzruszona?
Tak, absolutnie. Chyba nawet przez cały koncert, muszę tak powiedzieć, bo w każdym utworze wzruszało mnie coś.
A to jest tak, że w takich miejscach niezwykłych często pani jest dyrygentem i stoi naprzeciwko orkiestry?
No właśnie, powiedziałam to do pana Piotra Jeglińskiego, że do tej pory... Teraz już mam dwa takie miejsca. Pierwsze to było Carnegie Hall, gdzie wystąpiłam jako pierwsza polska dyrygentka, a teraz dołączam katedrę świętego Ludwika, bo o ile inne sale koncertowe można kupić, o tyle tak podniosłe wydarzenie świętować w tej katedrze, mówię oczywiście o stuleciu niepodległości, to rzeczywiście sprawa wyjątkowa.
Ile dni jest pani w Warszawie, w Paryżu?
Przyleciałam w poniedziałek, żeby mieć spokojny wtorek, żeby przywitać się z Paryżem, bo zawsze tak robię. Zresztą podróż samolotem niekorzystnie jakoś na mnie wpływa, więc nie lubię tego za bardzo. Więc ten następny dzień miałam takie powitanie Paryża i później oczywiście wystartowaliśmy z orkiestrą natychmiast, bo tych prób było naprawdę bardzo mało.
I polityczne pytanie na koniec. Widziała pani to, co się działo w Paryżu? Jakoś odczuwała pani?
Widziałam, byłam nawet blisko, ponieważ poszłam do Louvre, więc oni akurat ruszyli jedną z ulic, więc widziałam to nawet z bliska. Muszę powiedzieć tak, powiedziałam to zresztą muzykom i chórzystom i solistom, że dedykujemy ten koncert nie tylko tym, którzy zginęli i nie tylko tym, którzy tę niepodległość walczyli, tylko dedykujmy ten koncert również temu, żeby my, jako ludzie, którzy żyją, przekazywać światu piękno i pokój, bo jeżeli tym będziemy emanować, chociażby poprzez muzykę, to naprawdę możemy zrobić bardzo dużo.
Powiedziała pani Monika Woliński, dyrygent wspaniałego koncertu, który był w katedrze świętego Ludwika. Teraz posłuchajmy pomysłodawcę i organizatora tego koncertu, czyli Piotra Jeglińskiego.
Udał się koncert.
No chyba tak, sądząc po ilości ludzi, tutaj straże musiały zamknąć drzwi, dlatego że przekroczyło dopuszczalną normę 600 ludzi, a było 650 osób, co jest tu rzadko spotykaną liczbą. No to nie chodzi nawet o ilość ludzi, tylko jakość muzyki. To rzeczywiście była wielka duchowa chyba uczta dla wszystkich.
A ja znam Piotra Jeglińskiego i myślę sobie, że w momencie, kiedy tutaj w katedrze świętego Ludwika, tuż koło grobu Napoleona mówił Vive la Pologne, Vive la France, to odczuwał ten dreszcz emocji, bo to ważne powiedzieć to tu.
Tak, miałem świadomość, że to tutaj na dziedzińcu przysięgali żołnierze armii Hallera, którym przekazano sztandar. Ten sztandar przekazywał, ja nie wiem, czy nawet nie marszałek Foch, a powtórę, tuż pod spodem, pod tą katedrą jest jego grób, bądź co bądź marszałka Polski. Także ja odczuwałem takie rzeczywiście dreszcze, bo sobie tak wyobraziłem, ilu tu naszych żołnierzy bywało, prowadząc czasami beznadziejną walkę. I tak sobie pomyślałem, że historia płata figle, bo tutaj w 1986 roku w Muzeum Inwalidów robiliśmy wielką wystawę, 10 lat prasy podziemnej, co też było wielkim ewenementem, że pozwolono tutaj zrobić jakąś cudzoziemską wystawę. Francuzi są bardzo czuli, bo to miejsce jest wręcz kultu. Tutaj ta tradycja sięga Ludwika XIV. Tu są czczone wszystkie zwycięstwa. No i jeszcze to, że wycofano koncert, który był przewidziany na dzisiaj. To się stało półtora roku temu, bo dzisiaj jest rocznica Austerlitz. Więc tu zawsze się odbywają wielkie uroczystości. Pomóżcie. Tu się odbywają wielkie uroczystości wojskowe. Szczególnie ta data 2 grudnia jest świętością dla armii francuskiej. I to właśnie mi powiedział generał Alexandre Dandoc, komendant Muzeum Inwalidów. I właśnie powiedział, że dla nas Saint-Cyrien, czyli absolwentów najbardziej elitarnej szkoły francuskiej wojskowej, to jest święty dzień. I w tym świętym dniu mieliśmy ten wspaniały koncert, który no, poświęciliśmy też i żołnierzom francuskim, którzy zginęli też i za naszą wolność, bo gdyby nie to, że pokonano Imperium Niemieckie, to prawdopodobnie tej wolności byśmy nie mieli. No i nie mówiąc już o wyczynie Focha, który przeforsował przesłanie armii Hallera, po pierwsze, że po skończeniu wojny mogli ich po prostu rozbroić, prawda? Na tym by się skończyło i poszczególnie żołnierze by do Polski docierali, ale to nie miałoby żadnego znaczenia. Tutaj doborowe jednostki, które brały udział pod Verdun, w tym miejscu Chemin des Dames, tak się to nazywa. Tam zginęło 1 000 000 żołnierzy po obu stronach. I właśnie ci wszyscy żołnierze przejechali przez Niemcy, które były zrewolucjonizowane, w zaplombowanych wagonach, bo Niemcy postawili warunki, że nie wolno im mieć broni. Natomiast Francuzi bardzo sprytnie zrobili, wysłali pociągi, gdzie była tylko broń i to ciężka. Tam przyjechały pierwsze czołgi użyte w czasie batalii 20 roku, Renault i samoloty przecież w pakach złożone i miliony amunicji. Także to był wielki wysiłek i nigdy nie możemy zapomnieć, że dzięki temu mieliśmy 20-lecie Polski niepodległej.
Wtedy Francuzi pomogli nam odzyskać, a potem obronić niepodległość, a teraz spacerując po Champs-Élysées myślę, że niedługo będziemy mieli okazję się zrewanżować.
No, muszę powiedzieć, że te wydarzenia bardzo mną wstrząsnęły, dlatego że to jest bardzo, bardzo dziwne to, co się dzieje i nie wiem, czy to jest tak zupełnie spontaniczne.
Ale o tym porozmawiamy w Poranku Wnet, kiedy spotkamy się w Warszawie. Dziękuję za rozmowę.
Dziękuję bardzo i pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia Wnet tu z Paryża, z miejsca świętego dla armii francuskiej, Bazyliki Świętego Ludwika.
To była rozmowa z Piotrem Jeglińskim i krótki komentarz do tej rozmowy Michał Lisowski.
Bardzo krótki. We Francji zginęło pomiędzy 2 a 3 miliony żołnierzy podczas I wojny światowej. Ilu Polaków zginęło podczas I wojny światowej, poza może kilkoma wyspecjalizowanymi historykami, nie wie nikt. Moim zdaniem to przekracza 1 000 000. Polacy walczyli po stronie rosyjskiej, austriackiej, pruskiej, niemieckiej, francuskiej. Nikt nie wie.
A my wiemy, że jest godzina 8:01. I dzisiaj przegląd prasy w Radiu Dwóch Stolic, z Trzech Stolic. Mamy na łączach zarówno, my jesteśmy w Paryżu, mamy na łączach i Bejrut, i Warszawę. Zaczynamy od Warszawy. W studio, w budynku Pasty jest Antoni Opaliński.
Dzień dobry Państwu, witam serdecznie. Przegląd prasy z Warszawy będzie o tyle nietypowy, że prasa w Warszawie nie dojechała. Nie wiem, jak jest w Paryżu, ale w warszawskich kioskach, przynajmniej tych w okolicy Pasty, za bardzo prasy nie ma, więc może papierowa prasa pojawi się w drugiej części. Spojrzymy, co się dzieje w internecie. Portal w polityce.pl, dwujazd dyplomacji, Marek Pyza i Marcin Wikło piszą o pani ambasador Stanów Zjednoczonych. Mosbacher próbowała szantażować polski rząd, stając się napastliwym rzecznikiem TVN-u. Stawiająca pierwsze kroki na ambasadorskiej drodze Georgette Mosbacher wprowadziła nieco zamieszanie w naszej polityce. Próbowała zaszantażować polski rząd, stając się napastliwym rzecznikiem TVN. Jeśli nie powróci do swojej roli, to zapewne napsuje nam jeszcze sporo krwi. Choć wydaje się, że nie ma takiej mocy, by poważnie naruszyć sojusz Warszawy z Waszyngtonem. W polskich mediach też bardzo wiele wspomnień o zmarłym prezydencie Stanów Zjednoczonych, George'u Bushu starszym, tak go nazwijmy. W większości są takie wspomnienia okolicznościowe. Podkreśla się, jakim był wybitnym politykiem i jakim był wielkim przyjacielem Polski. O zmarłych oczywiście nie mówi się źle, a nawet może czas na podsumowania też przyjdzie nieco później. Tylko niektórzy z komentatorów zwracają uwagę, że z tą przyjaźnią polsko-amerykańską to różnie bywało i przypominają, że to między innymi interwencji niejawnej administracji amerykańskiej. Zawdzięczamy to, że generał Wojciech Jaruzelski został prezydentem wolnej Polski pierwszym. Na portalu w polityce.pl LTE też bardzo, bym powiedział, dramatyczny tekst. Głos profesora Wojciecha Polaka, historyka z Torunia, człowieka bliskiego prawicy i członka kolegium Instytutu Pamięci Narodowej, zaczął się proces ograniczania nauk społecznych i humanistycznych w Polsce. Profesor mówi, jak już w tej chwili widać, skutki dopiero co rozpoczętej reformy ministra Gowina. Ministra Gowina gratulujemy dobrej zmianie. Gazeta Polska Codziennie. Gazeta Polska Codziennie na szczęście dotarła do nas w wersji cyfrowej, więc możemy tutaj do niej zajrzeć. Kropla w morzu potrzeb niemieckiego wojska. Artykuł Pawła Kryszaka o tym, że Bundeswehr zaczyna się powoli zbroić, chociaż to jeszcze nie jest ten poziom, którego sojusznicy od Niemców się domagają. I jeszcze w Gazecie Polskiej Codziennie omówienie: globalny fenomen medialny z Torunia. Trwają obchody 27. rocznicy powstania Radia Maryja. Oczywiście w polskich portalach, zaglądam tutaj na przykład na Interię, cały czas są informacje na temat zwycięstw narciarskich Piotra Żyły.
To z Warszawy, z budynku Pasty, z piątego piętra, Antoni Opaliński, a teraz łączymy się ze studiem w Bejrucie, gdzie jest Kazimierz Gajowy. Jeszcze raz dzień dobry, jeszcze raz gratuluję pierwszego studia Bejrut.
Sabah el Khair, dzień dobry po raz drugi. Proszę potwierdzić, czy nas słyszycie.
Słyszymy fantastycznie. My jesteśmy w Kafele Teatr na Rue Jean Goujon w samym centrum Paryża, w 16 dzielnicy, i słychać fantastycznie. Czy coś media w Libanie mówiły na temat tego, co działo się w Paryżu?
Tak, przede wszystkim media, stacje telewizyjne, stacje radiowe, bo tak jak w Warszawie, też tutaj w Libanie czekamy, aż dotrze do nas prasa papierowa, i będziemy też sprawdzać dzisiaj cały dzień, co również na ten temat będą pisać, bo pisanie zawsze jest troszeczkę po przemyśleniu. Oczywiście Liban jest krajem też frankofońskim. W Libanie praktycznie można powiedzieć, zwłaszcza ludzie w średnim wieku i starszym, ale również i młodzież, a nawet i dzieci, ten język francuski znają. Stąd też bardzo są na bieżąco z tym wszystkim, co się w tym kraju dzieje, chociażby przez telewizje francuskie. Praktycznie wszystkie tutaj docierają i wczoraj wielu tych Libańczyków siedziało przed telewizorami poszczególnych stacji francuskich i na żywo niejednokrotnie śledzili to, co się dzieje. Dlaczego? Dlatego, że przede wszystkim wiele, powiedzmy, jest takich punktów stycznych w historii. Wiemy, że Liban powstawał właśnie dzięki Francji, chociaż ta Francja dość długo tutaj siedziała w tym kraju i tak praktycznie, o dziwo, to spod Francji Liban uzyskał niepodległość w 1943 roku. Właśnie obchodzimy w tym roku, 22 listopada było rocznica 75 lat uzyskania właśnie tej niepodległości. O co mówi się tutaj? Przede wszystkim jest wielkie zdziwienie z jednej strony, że do czegoś takiego doszło we Francji. Przede wszystkim słowo, które się powtarza we francuskich, libańskich mediach francuskojęzycznych, takie słowo clivage, czyli ten rozdźwięk, byśmy powiedzieli. Przecież zawsze nam się Francja kojarzyła chociażby ze słowem takim jak égalité, takim jak właśnie fraternité. No to wszystko po prostu padło. Padło i to, co widzimy, i to, co dzisiaj właśnie słyszałem chociażby w libańskim radiu, mówi się, no właśnie, nikt nie zauważył, że rośli bardzo ci, którym się powodzi świetnie, bogato i wspaniale, a po prostu ta grupa ludzi biednych, jak tutaj się mówi, tych od pierwszego do pierwszego, po prostu ciągle wzrastała. Podkreśla się tutaj również to, że właśnie ta po prostu migracja, czyli przybysze, którzy zamieszkali od wielu lat, a nawet już kilku pokoleń we Francji, no wyraźnie ten ruch żółtych kamizelek wspiera. Mówi się o miastach, można powiedzieć przedmieściach, tak zwane banlieue, które są pełne jakby takiego militarnego, w cudzysłowie oczywiście mówię, zaplecza. Przecież to są dzielnice, gdzie praktycznie wiele, wiele rodzin żyje tylko i wyłącznie dlatego, że dzieci chodzą do szkoły, bo wiemy, że jeżeli dzieci nie są skolarize, czyli nie chodzą do szkoły, no to te rodziny nie otrzymują pomocy i praktycznie nie miałyby z czego żyć. Mówi się o tym, że to też w jakiś sposób popsuło te rodziny, które tam przybyły jako rodziny, można by powiedzieć, patriarchalne, zwłaszcza z tych krajów właśnie Bliskiego Wschodu, z którego właśnie teraz mówimy, gdzie rola ojca była taka prymordialna, gdzie ojciec zarabiał pieniądze swoją pracą ciężką czy nieciężką, ważną czy nieważną, ale zarabiał, przychodził do domu, gdzie go wszyscy słuchali, gdzie, nie wiem, dziewczyny nigdy same nie wychodziły poza dom, a synowie prosili pozwolenie albo bardzo dobrze informowali, gdzie idą. Okazało się, że często ci młodzi ludzie mówią, przecież o, jedynym, który pracuje w tej rodzinie, to jestem ja, bo wy śpicie, a ja muszę wstawać tam o 6.30 czy o 7 i iść do szkoły, żeby wyście mieli co jeść i co pić. Czyli tu się podkreśla, że to, co było wartością, bo jak zawsze są negatywy i pozytywy, wartością tych przybyszów do Europy, a zwłaszcza powiedzmy do Francji, no Francja popsuła całkowicie, upadł autorytet przede wszystkim ojca, upadł autorytet też jakiegoś przywódcy, który może w jakiś sposób formować, może to być chrześcijański, może to być muzułmański, praktycznie tutaj ludzie mówią, że to jest nieważne jaki, ważne, że były jakieś autorytety. No tam raczej wszyscy wolą anarchię i zauważono również to, że wszelkie próby jakiegoś takiego zorganizowania tego ruchu, czyli żeby mieć jakiś, powiedzmy, reprezentantów, no jest odrzucana. No, odrzucana jest, no bo właśnie między innymi tu się podkreśla właśnie z tego powodu. Oczywiście nie wszyscy Libańczycy w jednakowy sposób się tą sytuacją przejmują i martwią. Są i tacy, którzy pokazują sobie nawzajem albo przesyłają przez już wiadomo jakie środki komunikacji obrazki, w cudzysłowie, z właśnie Paryża. I powiem szczerze, no może to przykro powiedzieć, ale jakaś taka nawet mała satysfakcja. No tutaj powiedzmy wytykacie nas palcami, wytykacie to, co się działo chociażby na szczęście w skończonej wojnie tutaj, w tym konflikcie libańskim, a macie swój, powiedzmy w cudzysłowie też mówię, Bejrut. Macie, widzicie, czyli oczywiście ja nie popieram w żadnym wypadku takich postaw.
To nawet żeśmy powiedzieli, spacerując po ulicach Paryża, że to nie Bejrut, stojąc przy spalonym samochodzie. Kazimierz Gajowy jest w Bejrucie i trzeba sobie uruchomić wyobraźnię, bo my siedzimy w 16 dzielnicy w Paryżu, Antonio Opaliński jest w budynku Pasty w centrum Warszawy, a Kazimierz Gajowy jest w Bejrucie i to wszystko Państwo słyszą w Radiu Dwóch Stolic. To jest coś niesamowitego. Tego, prawda? Proszę pana.
No zrobiło nam się cztery stolice, tak jakby no grzyby po deszczu, jak sam raz tutaj taką mamy pogodę, panie redaktorze, że w ogóle słońce świeci, były też obfite opady deszczów i wczoraj właśnie rozmyślając na ten temat wszystkiego, co się dzieje i tutaj i właśnie w Paryżu, zbierałem po prostu przepiękne, cudowne rydze. To też dobry znak właśnie, że te rydze rosną, to znaczy, że również i ta atmosfera ekologiczna jest tutaj w Libanie coraz lepsza, bo pamiętam takie czasy, że ich nie było. Przepraszam, że o tych rydzach, ale właśnie po to, że mówię, że właśnie, żeby zakończyć moją refleksję, że nie wszyscy jednakowo się o ten Paryż martwią. Są i tacy, którzy się bardzo martwią. Taką osobą jest chociażby patriarcha Maronitów, kardynał właśnie Boutros Psiara Rai, który też wyraził się z wielkim zakłopotaniem, bo jak wiemy, w Paryżu są też parafie właśnie libańskie, maronickie, gdzie wielu, wielu Libańczyków żyje na stałe, a jeszcze więcej z nich po prostu przyjeżdża w interesach, w celach odwiedzin tych rodzin, także po prostu jako dobry pasterz martwić też o swoich, którzy właśnie tam w Paryżu się znajdują.
Co powiedział Kazimierz Gajowy, Studio Bejrut, w każdy poniedziałek o godzinie 6.45 na antenie Radia Wnet. Bardzo serdecznie dziękuję i pozdrowienia z Paryża prosto do Bejrutu. Wszystkiego dobrego, a my na chwilę w Paryżu z panem Michałem Lisowskim rzucimy okiem przynajmniej na tytuły francuskich gazet. Panie Michale, bierzemy miecz do ręki, czyli mikrofony, patrzymy na tytuły gazet. Co w Le Monde na pierwszej stronie?
No, wielkie zdjęcie Trumpa. No i jednak pierwszy tytuł to, że żółte kamizelki nie odpuszczają. Ale przypominam, że jest to gazeta, która była składana w niedzielę wieczór.
To jest prawda. Tutaj mamy gdzieś Le Figaro, taki rzut okiem tutaj. Skryło się Le Figaro pod innymi gazetami. La France sous le choc, attente la réponse. Zdjęcie w oparach gazu łzawiącego Łuku Triumfalnego. To jest Le Figaro. Z kolei La Croix.
Francja zaszokowana czeka na odpowiedzi, a chciałbym przypomnieć, że na Łuku Triumfalnym znajdują się liczne nazwiska Polaków, którzy brali udział w wojnach napoleońskich.
Z kolei dziennik La Croix, pierwsza strona.
Jak z tym dać sobie radę? Comment on sortir?
I jeszcze jedna gazeta, Le Canard Enchaîné, to jest dobra, to jest codzienna gazeta? Co to jest za gazeta?
To jest tygodnik satyryczny. Przyznaję, że od lat go czytam i częściej płaczę niż się śmieję, ale są też rzeczy zabawne.
Tytuł na pierwszej stronie?
Stworzenie Wysokiej Rady do Spraw Porozumienia w przeciągu 3 lat. Macron wymyśla przejście majsterkowiczów.
I tak, proszę Państwa, przeglądy prasy z 3 stolic w Radiu 2 Stolic dobiegły końca. Jest godzina 8.14.